Stata do imienia i nasz rozdział, wiersz 22. Apostoł mówi tak. Obaczcie wtedy dobrotliwość i srogość Bożą. Przeciwko tym wprawdzie, którzy uwagi srogość, ale przeciwko sobie dobrotliwość, jeśli byś trwał w dobroci, inaczej ty będziesz wycięty. Jeśli byś trwał w dobroci, czyli w łasce Bożej, inaczej mówi, ty będziesz wycięty, czyli pozbawiony tej łaski Bożej i boskiego błogosławieństwa. Apostoł Paweł w tym wierszu zwraca naszą uwagę na dwa boskie przymioty charakteru, którymi są sprawiedliwość i miłość. Apostoł zachęca nas, drodzy, do zauważenia i zrozumienia boskiej sprawiedliwości i miłości, jak to dobrze podaje w oryginale w greckim języku słowo eidon, które znaczy zauważyć, zrozumieć. Motywem, drodzy, do napisania tych słów przez apostoła Pawła była niewłaściwa postawa niektórych jednostek w pierwotnym kościele, szczególnie wywodzących się z pogan, którzy otrzymawszy łaskę Bożą w kierunku poznania Boga i prawdy, stali się hardymi, zarozumiałymi, wysoko myślącymi o sobie, pogardzającymi Żydami, którzy tę łaskę utracili, jak wynika to właśnie z kontekstu z powyższych wierszy, od wiersza 17. Dzięki której to właśnie, dzięki temu, że Żydzi utracili łaskę Bożą, mogli ją otrzymać poganie. Ale oni zamiast być skromnymi i pokornymi i dziękować Bogu za to, stali się hardymi. I to pokazuje apostoł Paweł w tych powyższych wierszach od 17. A jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któryś był płonną oliwą, jesteś szczepiony zamiast nich, płonną to znaczy nieurodzajną, i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa, nie chlubże się przeciwko gałęziom. Bo jeśli się chlubisz, wiedz, że iż nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. Bo tym korzeniem to był Izrael w dalszym ciągu, tylko że na pewien czas odcięty, pozbawiony łaski Bożej, ale w dalszym ciągu on był tym korzeniem. Ale rzeczesz, odłamane są gałęzie, abym ja był szczepiony. Tak niektórzy mówili. No przecież Bóg odłamał tamte gałęzie izraelskie, a szczepił pogan. Tak. Dobrze. Dla niedowiarstwa odłamane są. Ale ty wiarą stoisz. Nie bądźże hardej myśli, ale się bój. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. Jeśli trwaliby w tej postawie zarozumiałej, hardej, prawda, i, że tak powiem, nieprzyjaźnie ustosunkowani do Izraela, do Żydów, którzy tę łaskę czasowo utracili. Niektórzy, drodzy chrześcijanie, w pierwotnym kościele, wywodzący się z pogan, jak już wspomniałem, po otrzymaniu łaski Bożej w celu ich osobistego zbawienia, zamiast być cichymi, pokornymi, popadli w pychę i zarozumiałość, pogardzając tymi, którzy czasowo tę łaskę utracili. Apostoł Paweł, drodzy, w tym 22 wierszu, który jest podstawą naszych rozważań, przestrzega, aby i wskazuje na potrzebę zauważenia nie tylko boskiej dobrotliwości okazanej poganom w tym czasie, ale również i jego srogości, co podkreślał w tych wcześniej odczytanych powyżej wierszach, czyli wskazuje na sprawiedliwość, która może być wymierzona tym, którzy nie okazują dobrotliwości innym i wyrozumienia dla chwilowych trudności i doświadczeń, w jakie popadli Żydzi, nie rozpoznawszy Jezusa jako Mesjasza i odrzucili Go jako swego Zbawiciela. W pierwszym liście do Koryntów, w szóstym rozdziale, a wierszu 9 i 10 też, który jest kontekstem tego wiersza, apostoł zapytuje: a zaś nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Widzimy więc, drodzy, z jak ważnego powodu apostoł zaleca zauważenie tych dwóch przymiotów boskiego charakteru, to jest sprawiedliwości i miłości. On widział, jak wielu myliło się na punkcie stosunku Boga do Izraela i jego chwilowego odrzucenia i z tego tytułu błądzili. I dlatego apostoł mówi, że nie mylcie się, nie błądźcie, inaczej mówiąc. Patrząc, drodzy, na świat w ogólności, szczególnie na świat chrześcijański, to ten w swej przeważającej większości widzi Boga jedynie jako potężnego, srogiego mocarza, mającego moc dokonania każdego surowego sądu, natomiast miłości Bożej prawie nie dostrzega. Nawet ci, którzy wierzą w Boga i wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, to niemniej jednak bardziej, tak jak Żydzi, dostrzegają boską srogość, czyli sprawiedliwość, karanie za złe czyny i postępowanie, mniej miłość, chociaż ona została już objawiona przez naszego Pana. Faktem jest, drodzy, że przez okres 6000 lat i aż dotąd Bóg zachował swoje niezmienne stanowisko wobec grzechu i tym samym nie dozwalał grzesznikowi dłużej żyć poza określony czas, co czyniło jego srogość jeszcze bardziej mocną. Przewodnie myśli, drodzy, naszego podstawowego tekstu boska srogość polega na tym, że on wymaga respektowania absolutnej sprawiedliwości, a potępia grzech w każdym jego przejawie. Bóg nie może inaczej. On jako doskonały absolut w doskonałości nie może akceptować niczego, co jest niedoskonałe i tym samym niesprawiedliwe. Toteż zgodnie z tym, drodzy, najpierwszym orzeczeniem Pisma Świętego jest, że śmierć, czyli zapłata, musi być karą za przestępowanie sprawiedliwych boskich reguł. I tego, jak wiemy, doświadczył Adam i doświadcza cały jego ród, całe jego pokolenie, cały rodzaj ludzki. Ta, drodzy, niezmienna postawa Boga wobec grzechu dla wielu zdaje się być zbyt surową karą. No bo niektórzy mówią, no cóż to było zjedzenie tego jabłka. Tak? I patrząc poprzez to, zdaje mi się, że to zbyt surowo Bóg ukarał Adama, a w nim całe jego potomstwo. Szczególnie, gdy bierzemy właśnie pod uwagę fakt, że zrodzeni przecież zostaliśmy w grzechu, poczęci w nieprawości, a więc dotknięci słabościami i otoczeniem złych wpływów. Adam był wprawdzie doskonały, stworzony był doskonały, ale potomstwo zrodził już niedoskonałe. A skutki tego przestępstwa ponosimy wszyscy. I są niektórzy myśliciele i filozofowie mówią, no to dobrze, Adam słusznie był ukarany, ale dlaczego jego potomstwo, które nie zawiniło w tym wypadku? Nie przyjmują tego, że Adam zgrzeszył będąc doskonałym, ale spłodził potomstwo już, prawda, po zgrzeszeniu. A zatem ten grzech, prawda, ta wina przeszła na całe jego potomstwo, bo już był niedoskonały. To też patrząc, drodzy, pod tym kątem, to doprawdy surowym wydaje się być Bóg w swoim domaganiu się doskonałości, pomimo iż wszystkie nasze doświadczenia życiowe dowodzą, że dla człowieka upadłego niemożliwym jest osiągnąć zupełną sprawiedliwość. I to nie tylko w czynach, ale również w słowach, a nawet i w myślach. I apostoł Paweł potwierdza to, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, bo wszyscy zgrzeszyli. Stąd, drodzy, dla wielu, którzy patrzyli na Boga poprzez tylko ten jeden przymiot charakteru, to jest sprawiedliwość. Widzieli go jako potężnego, groźnego mocarza, na którego wspomnienie ogarniała ich bojaźń i przeświadczenie niemożebności uniknięcia jego srogiego sądu. To oczywiście miało daleko idący wpływ na mentalność człowieka, jego postawę, jego zachowania. To wyzwalało fałszywe uczucia i niezdrową wyobraźnię o istocie Boga i to tak na punkcie wiary, obietnic i nadziei zawartych w tej świętej Bożej Księdze, jak i w zewnętrznych formach religijnych, takich jak malarstwo, rzeźbiarstwo, ceremonie religijne i dogmaty, poprzez które przedstawiano Boga jako po prostu tyrana swoich stworzeń. No bo jeśli wymyślono piekło, którego Bóg nie stworzył i do którego nigdy nie zamierzał nikogo wysyłać, a przedstawiano to jako przez Boga ustanowioną karę dla człowieka, pójście do piekła dla niepoprawnych grzeszników, no to w ten czas ta srogość Boża wydawała się, prawda, wręcz no, nie do zaakceptowania. Ale to trzeba właśnie wziąć tą pod uwagę, co zresztą podkreśliłem, że nie Bóg wymyślił doktrynę o piekle. Chociaż Biblia mówi o piekle, ale jakim piekle? Nie takim, jakie stworzył Dante i ci, którzy, prawda, przygotowali jako miejsce dla niepoprawnych grzeszników. Bali się, drodzy, tą bojaźnią, patrząc na Boga poprzez właśnie ten przymiot sprawiedliwości, bali się tą bojaźnią już Żydzi w przeszłości, którzy, gdy zatracili ducha zakonu i dlatego wielu z nich wypełniało zakon bez przekonania, a tylko z bojaźni przed wielkim Jahwe. A więc oni nie wypełniali zakonu dlatego, że on był dobry, że przynosił im błogosławieństwa, że przybliżał ich do Boga przez te różne ceremonie i ofiary, które mieli składać, Bóg obiecywał im doczesne, doraźne błogosławieństwa. Ale oni, gdy zatracili ducha zakonu, to widzieli tylko właśnie w Bogu srogiego władcę, bo gdy występowali przeciwko temu zakonowi, to Bóg ich karał. I oni doświadczali tego. I to po prostu powodowało, że oni nie patrzyli na Boga inaczej, jak tylko poprzez ten właśnie przymiot sprawiedliwości i surowego sądu. Bali się też i chrześcijanie, patrząc na Boga poprzez wyrok wydany dla człowieka jako karę za jego nieposłuszeństwo. Tu należy oczywiście, drodzy, przyznać, że w wyroku tym jako takim, w jego ścisłym znaczeniu trudno jest dopatrzeć się przyjawu boskiej dobroci, wspaniałomyślności i miłosierdzia. W wyroku jako takim. Śmiercią umrzesz. I gdy ta śmierć następuje, to w akcie właśnie tej śmierci trudno dopatrzeć się właśnie przyjawu boskiej dobroci, wspaniałomyślności i miłosierdzia, nie mówiąc już o tej wspaniałej miłości jako zacnym boskim charakterze, objawionym w Jezusie Panu jako naszym odkupicielu, a przygotowanym w programie odkupienia tak rozległym, jak rozległym był upadek wraz z potępieniem. Bo wiadomo, że upadek człowieka następował stopniowo, nie od razu, w tym znaczeniu, że nie od razu się zdegradował Adam, żył przecież, jak wiemy, jeszcze 930 lat. A więc ten proces upadku postępował, chociaż prawo Boże, gdy przekroczył, to od razu był, prawda, przez Boga, że tak powiem, w ten sposób ukarany, że Bóg objął mu to prawo trwałego, doskonałego życia. W pierwszym wypadku, drodzy, zaangażowana była, jak widzimy, boska sprawiedliwość, bo apostoł zwraca nam uwagę właśnie na sprawiedliwość i na miłość w naszym podstawowym tekście. I w pierwszym wypadku zaangażowana była boska sprawiedliwość, ale w drugim natomiast uwidoczniona została boska miłość, która w owym czasie i przez Żydów szczególnie bardzo mało była dostrzegana, albo w niektórych przypadkach prawie że niedostrzegana. Że miłość Boża była zaangażowana, podkreśla to apostoł Paweł zresztą cały Nowy Testament, Ewangelię, nauki naszego Pana, nauki apostołów. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a wierszu 9 mówi tak. My znamy te słowa, ale czy przypomnijmy sobie przy tej sposobności. Pierwszy z Jana, 4 rozdział, wiersz 9. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. A więc apostoł wyraźnie mówi, że przez fakt przysłania tu na ziemię swego Syna Jezusa Chrystusa, przez to Bóg objawił swoją miłość. To była najcenniejsza istota, prawda, w Jego sercu. Pierwsze Jego stworzenie, jednorodzony Syn. I przeznaczył Go, prawda, na wykupienie dla rodu ludzkiego, na śmierć i na śmierć okupową. A więc, czy można było wyrazić głębiej miłość do rodu ludzkiego, do Adama i jego upadłego rodu? Oczywiście, że to była najwyższa forma wyrażenia boskiej miłości. Biblia w dziesiątkach, setkach tekstów mówi o boskiej miłości do rodzaju ludzkiego. I Bóg nie pozostawił Adama w tym stanie upadłym bez nadziei. A więc apostoł porusza tu myśl odnoszącą się, apostoł Jan porusza tu myśl odnoszącą się do boskiej miłości, która, no trzeba przyznać, że nie od razu była objawiona. Przez przeszło 4000 lat objawiana była przeważnie boska srogość. Do czasu właśnie przyjścia naszego Pana tu na ziemię. I chociaż wspomniane było Abrahamowi, a później przez proroków, prorocy wspominali o tym też, że Bóg ma również uczucie dobrotliwości dla upadłego rodu ludzkiego, czyli uczucie miłości i że w słusznym czasie będzie błogosławił wszystkie darowi ziemi, to jednakowoż wówczas nie było to właściwie zrozumiane. Było to przyjmowane jako wypowiedź, jako deklaracja, jako świadectwo, że Bóg takim jest, ale nie było to zrozumiane, ponieważ ta miłość nie była jeszcze objawiona w takiej formie, jak Bóg objawił w postaci posłania swego Syna. Odkupienie drogi świata i pojednanie go z Bogiem, które właśnie zasadza się na boskiej dobroci okazanej w śmierci Odkupiciela, jak dotąd widzimy, czeka na dalsze wypełnienie się w Królestwie naszego Pana w tysiącleciu, ściślej mówiąc w restytucji. Wiemy już o tym jako studenci Słowa Bożego, że niektórzy w wieku Ewangelii skorzystali już z tego zbawienia. Ale cały rodzaj ludzki oczekuje, tak ten, który znajduje się w stanie śmierci, jak i ten, który jeszcze jest w stanie życia i działania, ale w dalszym ciągu oczekuje na wypełnienie boskich obietnic. W tym czasie, jak informuje nas Biblia, dobrotliwość Boża będzie rozpoznana przez ludzi, jak nigdy przedtem była, ani teraz jest. Tylko nieliczni, którzy uważnie analizują zapisy treści Słowa Bożego, dostrzegają te przejawy miłości, gdy uwierzyli w Jezusa jako ten najcenniejszy dar i objawienie w ten sposób boskiej miłości, ale reszta świata nie widzi tego. Prócz tej małej garstki spośród ogromnego rodu ludzkiego, reszta świata co najwyżej dostrzega srogość Bożą. Bo ludzie mówią, no wszystko, koniec jest jednakowy dla wszystkich. Dla mądrych i mniej mądrych, mniej uczonych, dla bogatych i biednych śmierć. A więc dostrzegają sprawiedliwość Bożą. Tę sprawiedliwość, o której właśnie apostoł Paweł mówi w naszym podstawowym wierszu. Srogość Boża, drodzy, jak wiemy, wymierzana jest przez przeszło 6 tysięcy lat od stworzenia Adama, jego upadku, od upadku Adama aż dotąd. Tych, drodzy, którzy rozpoznali Boga w jego dobrotliwości, była, no cóż, w stosunku do całej ludzkości, jaka została zrodzona z Adama i Ewy, to można powiedzieć, że to garstka. To jest jakiś promil po prostu z tych miliardów, które zrodziły się, prawda, z Adama i Ewy. Większość nie znała i nie zna tego Boga w ogóle, biorąc pod uwagę pogaństwo, głębokie pogaństwo, którzy wierzą w reinkarnację, że po śmierci będą, prawda, albo robaczkiem, albo tam, prawda, jakimś królem. A więc zupełna nieznajomość Boga. A ci, którzy słyszeli o Nim, mam tu na myśli chrześcijan w ogólności, dowiedzieli się o Jego istnieniu i że On jest właśnie Stwórcą wszystkiego i człowieka też. I o Jego Synu Jezusie Chrystusie jako Odkupicielu. Ale cóż z tego, że usłyszeli, skoro zostali zaślepieni przez szatana właśnie względem istotnej kary za grzech z jednej strony, a bezgranicznego miłosierdzia okazanego ludziom w osobie Odkupiciela z drugiej. Gdy Bóg mówi do Adama, zgrzeszysz, umrzesz. A szatan? Nie umrzesz. Gdy zgodnie z boską obietnicą człowiek po zgrzeszeniu umarł, a więc zapowiedź Boga stała się faktem, to szatan, tak, to tylko ciało umarło, a dusza, która jest nieśmiertelna, ona nie umarła. Ona żyje. Gdzie? Poszła do nieba. Bo jest doczysta. No, w najgorszym przypadku do tego stworzonego przez ten system babiloński piekła. No i jak mieli ci chrześcijanie, którzy nawet słyszeli o tym Bogu, wobec takich nauk, takich teorii i różnych wymysłów, które nie znajdują się w Słowie Bożym, jak mieli widzieć boską miłość okazaną drogim Zbawicielu? Słowo Boże zapewnia nas, że w nowej dyspensacji, w tym właśnie obiecanym i oczekiwanym, drodzy, przez nas Królestwie naszego Pana, te prawdy będą możliwe do zrozumienia dla wszystkich. Nie tak jak teraz, że tylko nieliczni je potrafią rozumieć, inni częściowo tylko je rozumią, a zdecydowana większość, jak wspomniałem, w ogóle nie rozumie Boga, a Jego działań, Jego planu. Prorok Izajasz w 11 rozdziale, wierszu 9, myślę, że znamy ten tekst. Druga część tego wiersza. Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, jak morze wodami napełnione jest. A jak morze jest napełnione wodami, to każdy, który widział morze, to wie, jaki to jest potężny, prawda, zbiornik wody. Ziemia ma być tak napełniona znajomością Pańską, prawdą Bożą. Tenże sam prorok w 35 rozdziale tego proroctwa, a w wierszu 8 mówi tak. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Nie pójdzie po niej nieczysty. Nie można będzie zła dokonywać. Nie można będzie występować przeciwko boskim prawom i zasadom, prawom Królestwa, które będą ustanowione. Bo ci, którzy właśnie by chcieli występować, to byliby tymi nieczystymi. Będą karani. Ale mówi, po tej drodze pójdą ci, którzy nie będą błądzić, mówi, i głupi nawet nie zbłądzą. Właśnie, kto jest tymi głupimi? Ci, którzy nie znali Boga do tej pory, nie znają Go. Nie mają na ten temat żadnej wiedzy, żadnej znajomości. Oni ją otrzymają i już nie będą wówczas określani jako głupi i nieznający, bo będą znali Boga. Tak jak mówi prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, a wierszu 34. Zauważmy to proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, a wiersz 34. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan. Bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich więcej nie wspomnę. Tu należy zauważyć, drodzy, że wypełnienie się tego proroctwa będzie raczej miało miejsce przy końcu wieku tysiąclecia. Prorok mówi, że nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana. A wiemy, że w czasie tysiącletniego Królestwa naszego Pana, w czasie restytucji, będzie potrzeba właśnie uczenia tych, którzy nie znali Boga, przedstawiania im Go, jakim On jest, i te wszystkie boskie obietnice i nadzieje dla człowieka. Po to Bóg wybrał klasę Kościoła. Po to została wybrana klasa Wielkiej Kompanii. Po to będą użyci prorocy Starego Testamentu i klasa mozocianych godnych. Oni będą nauczycielami dla całej rodziny ludzkiej, dla całej klasy restytucyjnej. Ale gdy oni zostaną już wyuczeni i przyjdą, prawda, do żniwa wieku tysiąclecia, to już w tym czasie nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie zna Boga, nie zna Chrystusa jako Zbawiciela, nie zna nadziei w kierunku wybawienia. I w ten czas właśnie te słowa w pełni, prawda, się wypełnią. Błogosławieństwa, drodzy, spływające wówczas na świat jak doskonały pokój, którego nie ma od niemal początku upadku człowieka. No bo jaki to był pokój, skoro Kain zabił Abla? A więc już tam ten pokój został stracony. A więc będzie ustanowiony sprawiedliwy pokój, sprawiedliwy rząd, dodatnie oddziaływania, dodatnie wpływy i ukrócenie wszelkiego zła, które, jak wiemy, cały czas to zło istnieje i jakżeż doskwiera każdemu człowiekowi. Nawet tym, którzy chcą być w zgodzie z Bogiem, Jego prawami, zasadami, nie mogą, prawda, czuć się bezpiecznie, bo ci niedoskonali i źli, prawda, na to nie pozwolą. I ogólna znajomość zarządzeń Bożych, jakie w tym czasie będzie, prawda, wylana na świat ludzkości, wszyscy w ten czas przekonają się o boskiej sympatii i miłosierdziu okazanej rodzinie ludzkiej w Jezusie Chrystusie. Mając, drodzy, na uwadze tę wspaniałą perspektywę przyszłości, na którą czekamy. Czekamy na to Królestwo i na Jego, prawda, ustanowienie, na Jego inaugurację. Nie należy jednak rozumieć, że ten triumf boskiego miłosierdzia i Jego dobrodziejstwa okazywanego w tym czasie, jakie ono będzie okazywane, że ono zmieni boskie uczucie i stanowisko wobec grzechu. Bo czytaliśmy, że mówi: grzechów więcej nie wspomnę. To tak by wyglądało, jakby po prostu, skoro Bóg nie będzie wspominał, no to można sobie pozwolić na pewne odstępstwa od doskonałych zasad. Myśl tę potwierdza psalm 89, a wiersz 35, że Bóg nie zmieni swego uczucia i stanowiska wobec grzechu nigdy. Zauważmy ten psalm 89, a wiersz 35. Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. A więc Bóg nigdy nie zmieni swojego stosunku do zła, do grzechu, do wszystkiego tego, co jest niedoskonałe. A to z kolei, drodzy, przekonuje nas i utwierdza, że właśnie ta nieodmienność Boga jest dla nas pewną gwarancją, dla nas i dla wszystkich tych, która ona będzie dotyczyć w czasie panowania naszego Pana, w czasie restytucji. Że błogosławieństwa pod Jego zarządzeniami będą wiecznymi, trwałymi błogosławieństwami. Bo niektórzy, doświadczając zła, nigdy rodzaj ludzki nie doświadczał doskonałych warunków, bo nigdy nie był i my również. Ale z łaski Bożej otrzymaliśmy tę możliwość wczucia się w boskie słowo i obietnice w nim zawarte, że tak będzie, że przyjdzie ten doskonały czas i my sobie wyobrażamy go. Zapewne w różny sposób, mniej lub bardziej doskonale sobie wyobrażamy te doskonałe warunki, ale wyobrażamy sobie. Ale wielu, prawda, którzy nie rozumieją, to oni, prawda, nie wyobrażają sobie i nie bardzo wierzą, nawet chrześcijanie. Dlaczego? Bo mówią, tak było, tak jest i tak będzie. Oni patrzą tylko poprzez właśnie ten przymiot srogości, czyli sprawiedliwości i wyroku wydanego na człowieka i nie dowierzają, że kiedyś mogą przyjść takie doskonałe warunki, do jakich człowiek tęskni, świadomie ten, który jest uświadomiony przez Słowo Boże, a podświadomie wszyscy ci, którym źle jest w stanie upadku, podświadomie jak gdyby pragną czegoś lepszego i jakiejś zmiany na lepsze jutro. Dobrotliwość, drodzy, Boża, wynikająca z Jego miłości i srogości, będzie objawiona w tym życiu wszystkim, a także celowość właśnie. Wszyscy będą mogli i będą musieli przekonać się, że Bóg jest dobry, szczodrobliwy i pełen miłosierdzia dla wszystkich tych, którzy są lojalni wobec Jego sprawiedliwych zasad, które On ustanowi i które będą niezmienne, ale też wszyscy dowiedzą się, że On był, jest i pozostanie na zawsze ogniem trawiącym wobec tych, którzy będą w opozycji do Niego i sprawiedliwości. A więc widzimy, ta niezmienność Boga, o której mówi psalmista, ma dwa oblicza. Jak z jednej strony jest gwarancją błogosławieństw Bożych dla rodzaju ludzkiego, tak z drugiej strony jest gwarancją karania i niszczenia wszystkich tych i wszystkiego tego, co będzie złe, co by chciało występować przeciwko Bogu i Jego zasadom. Te wszystkie oddziaływania, jak informuje nas Biblia, będą dokonywane oczywiście pod rządami Chrystusa, w którym Bóg zaśrodkował wszystkie łaski i wszystkie dobrodziejstwa, którego dostąpił oczywiście ci, którzy przyjmą te prawa i zasady, ale z nich będą wyłączeni wszyscy rozmyślni grzesznicy. Biblia jednoznacznie wskazuje, że boska postawa nacechowana będzie niezmienną surowością, czyli srogością wobec wszystkich, jednakowo wobec wszystkich czyniących zło. Tak jak ona zawsze objawiała się wobec grzechu. Bo Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. Kto postępuje zgodnie z Jego prawami i z Jego przykazaniami, z Jego zasadami, jest niemiły. Obojętnie, kto by to był. Natomiast każdy, który występuje, to jest mu po prostu nieprzyjemny i Bóg go, prawda, karze, ostatecznie zniszczy, jeśli się nie zmieni. Ale drodzy, co należy tu zauważyć, że ta surowość, która będzie wymierzana tym nieposłusznym, jak wskazuje Biblia, że co pewien czas poprzez trwanie restytucji będą karani śmiercią, jak mówi prorok, że co poranek tracić będę, albo starzec, chociażby miał i 100 lat, przeklęty będzie jako dziecię, umrze. Ale ta surowość Boża objawiona w ten sposób będzie po prostu surowością niszczącą, a nie torturującą, jak niektórzy sobie to wyobrażali i do dzisiaj jeszcze wierzą. Bo jeszcze wielu jest w systemach nominalnych, a nawet i w protestanckich, którzy wierzą w piekło. A więc będzie to surowość, prawda, niszcząca. Bóg wydał doskonały dekret i On go, prawda, nie zmieni, gdyż jest sprawiedliwy. A jakżeż jest wielka różnica pomiędzy unicestwieniem, zniszczeniem, odebraniem prawa do życia, a tym okropnym, ohydnym po prostu rzekomym wiecznym paleniem i niespaleniem, tak jak zostało to wymyślone. To było po prostu ohydzenie imienia Boga i Jego charakteru przez przeciwnika. On po to wymyślił i użył narzędzia, które, prawda, tą olbrzydliwą doktrynę wymyśliły, żeby umniejszyć wielkości charakteru Boga i nie tylko Jego mądrości i mocy, ale także i miłości, sprowadzając właśnie jak gdyby charakter Boga tylko do sprawiedliwości, do surowości i do surowego karania. Jak drodzy wynika z przebiegu wydarzeń wieku Ewangelii, działanie boskiej dobrotliwości i srogości było wyraźnie inne, aniżeli będzie to miało miejsce w czasie tysiąclecia. W wieku Ewangelii srogość Boża przejawiana była w bardziej ostrej formie. Boskie wymaganie sprawiedliwości dla poświęconych było bardziej surowe. Jak dowodzą tego niesprzyjające okoliczności i szczególnie trudny czas, w którym wszyscy ci, którzy żyli, poświęcali się dla Boga i Jego sprawy. Stąd też, drodzy, pojmowanie celowości tych doświadczeń, tych ciężkich prób dla wielu mogło być różne, mogło być, sługa pański mówi, niepełne. Dlaczego? Bo wiadomo jest, jeśli doświadcza się przyjemnych błogosławieństw, dobrodziejstw, to jakżeż łatwo jest dostrzegać i wiarą przyjmować, że te dobrodziejstwa spływają od tego, który je stworzył, który stworzył człowieka i te wszystkie rzeczy dla dobra człowieka. Ale gdy przychodzi ból, cierpienie, rozpacz, strata, to poprzez te właśnie czynniki trudniej jest dostrzegać boską dobrotliwość, czyli boską miłość. W ten czas te ciężkie doświadczenia jak gdyby przysłaniają Boga w tym Jego przymiocie właśnie dobrotliwości. Wprawdzie ci, którzy mieli być doświadczani, byli przestrzegani, że takie próby doświadczenia będą dozwolone. Tego świadomy był już apostoł Piotr, który w tym swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, a wierszu 12, myślę, że pamiętamy ten tekst, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi, jakoby co obcego na was przychodziło. Że to było dozwolone ku doświadczeniu. Ale jak wspomniałem, co innego zapowiedź i przyjęcie to, prawda, jako informacja, a co innego, gdy ten ogień już przyszedł i zaczął doświadczać. Jak patrzyli na boską miłość niektórzy, którzy będąc na stosie, prawda, byli, palili się żywcem, a mieli właśnie widzieć boską miłość w tym, że przez te cierpienia i przez ten okropny ból oni okażą się zwycięzcami. I to zwycięzcami w stanie boskiej natury i nieśmiertelności. A aby takimi się stali, musieli właśnie te doświadczenia przejść, aby jak gdyby w ten sposób wykazać, że godni są tej najwyższej, prawda, chwały i życia w najwyższym stanie nie tylko duchowych istot, ale i boskiej natury. Odnośnie doświadczeń mówił również apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a w wierszach 7 i 8. List do Żydów, 12 rozdział, wiersz 7 i 8. Apostoł Paweł mówi tak. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Poprawnie powinno tu być, jeśli znosicie karność, czyli doświadczenia. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem, któryż jest syn, którego by ojciec nie karał, którego by nie doświadczał, nie próbował. Tu należy uwzględnić ten fakt, że niektórzy byli wiernymi, a mimo to byli doświadczani, byli próbowani. I to było właśnie karcenie za ewentualne drobne uchybienia czy jakieś odstępstwa, upadki, ale w gruncie rzeczy oni byli własne u Boga i nie zasługiwali na karanie w takim znaczeniu, aby Bóg, prawda, ich tak srogo karał. Oczywiście były jednostki, że musiały być karane, ale w większości, prawda, były to karcenia po to, aby naprowadzić na właściwą drogę, jeśli ktoś nieznacznie z niej schodził. Wiersz 8 mówi, a jeśliście bez karania, i teraz tu znowu stosujmy to słowo karcenie, a jeśli jesteście bez karcenia, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście bękarcami, a nie synami. Bóg nie karci świata, teraz on nie jest na sądzie, nie jest na próbie. I pozostawił go samemu sobie. Ale kogo Bóg karcił? Tych, których przyjął za synów, których spłodził do nowej natury. Oni mieli stać się zwycięzcami. A więc to karcenie, tak jak literalny ojciec, gdy karci syna, to nie w tym znaczeniu, żeby, że tak powiem, zniszczyć go, albo go, prawda, tak umęczyć, żeby on nie mógł się podnieść. Ale miłość ojca do tego syna, to karcenie, w tym karceniu jest miłość, żeby ten syn, prawda, przestał źle postępować, źle czynił. Jeśli i w takim znaczeniu Bóg postępował ze wszystkimi tymi, z których zawarł przymierze, którzy byli w nim przymierzu i byli jego synami w wieku Ewangelii. Apostoł, drodzy Paweł, odnośnie zauważenia i zrozumienia tych dwóch przymiotów boskiego charakteru, tej srogości i dobrotliwości, on, drodzy, kierowany był wyłącznie do ludu Bożego, gdyż jedynie lud Boży był w stanie zauważyć i zrozumieć boską z jednej strony sprawiedliwość, a z drugiej strony boską miłość, czego świat nie mógł ani zrozumieć, ani zauważyć, ani tym bardziej zrozumieć. Słowa te szczególnie odnosiły się do Kościoła, który otrzymawszy łaskę Bożą w celu poznania Jego prawdy, otrzymał także ducha spłodzenia. I ten duch spłodzenia właśnie powodował, że oni mogli wiarą i zrozumieniem zrozumiewać, jakim jest Bóg w swoim charakterze sprawiedliwości, a także w swoim charakterze, w swoim przymiocie charakteru miłości. Ale drodzy, ktoś by mógł powiedzieć, no to oni otrzymali Ducha Świętego, Ducha Spłodzenia. To był ten czynnik, który im umożliwiał dobrze widzieć te dwa boskie przymioty charakteru. A co z nami? My nie jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego, ale jesteśmy pod wpływem Ducha Bożego, wynikającego z prawdy Bożej. I dlatego również możemy tak jak i członkowie Kościoła rozumieć do pewnego stopnia boską sprawiedliwość i boską miłość. I kto uważnie czyta Słowo Boże i analizuje, uczy się prawdy Bożej, nie może powiedzieć, że nie wie, na czym polega boska sprawiedliwość i że nie wie, co to jest boska miłość. Apostoł Paweł, drodzy, zwracając na to uwagę, zauważył już w pierwotnym kościele, że niektórzy mylili się. Apostoł mówi, zauważ dobrotliwość i srogość Bożą, aby po prostu nie odchodzić od właściwej postawy w stosunku do Boga. I dlatego w tym kontekście, który wspomniałem z listu do pierwszego do Koryntów, 6 rozdział, a wiersz 9, apostoł mówi, że nie możemy się po prostu mylić, bo jeśli to mylenie będzie miało miejsce, to będziemy odcięci od łaski Bożej, tak jak Żydzi byli odcięci na pewien czas, dlatego że się mylili i nie przyjęli boskiego daru w postaci Jego Syna. Zauważmy te słowa, które apostoł tutaj mówi w liście do Koryntów, 6 rozdział, wiersz 9. A zaś nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Z tego jasno wynika, że Królestwo Boże, a szczególnie w nim, życie wieczne, doskonałość, będzie dla sprawiedliwych. Niesprawiedliwi nie osiągną tego. Wszyscy będą w królestwie naszego Pana, ale do Królestwa Bożego, o którym mówi ten tekst, nikt nie przejdzie. Nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego poza tysiąclecie. I dlatego apostoł Paweł miał na uwadze właśnie tych, którzy mylili się na początku, będąc, prawda, spłodzeni z Ducha Świętego, że oni nie wejdą do Królestwa Bożego w tym znaczeniu, że im restytucja była przypisana i oni byli na próbie do życia. I albo musieli zwyciężyć, albo która śmierć. O. Świat ludzkości będzie miał ten przywilej właśnie uczenia się prawdy Bożej i udoskonalania się w czasie restytucji, ale ci, którzy nie osiągną tej doskonałości, do Królestwa Bożego poza tysiąclecie również nie przejdą. Ale drodzy, jest jeszcze jeden aspekt właśnie tego napomnienia tutaj uczynionego przez apostoła Pawła odnośnie dostrzegania tych dwóch boskich przymiotów dobrotliwości i srogości. Ten, że już wspomniałem o tym, że klasa restytucyjna będzie mogła w naturalny sposób udoskonalać się i dochodzić do tej doskonałości i życia wiecznego, natomiast Kościół nie mógł mieć tego przywileju, wobec tego im było przypisane, im było, prawda, im była przypisana doskonałość naszego Pana Jezusa Chrystusa i na nich mu patrzył jako na doskonałych. I teraz jeśli oni mają tę przypisaną doskonałość naszego Pana, mylili się, to znaczy, że jak gdyby wypadali, prawda, z tej oceny, z tej boskiej oceny jako doskonali. A to automatycznie dyskryminowało ich w oczach Bożych i stwarzało niebezpieczeństwo utraty członkostwa w klasie Kościoła. I niektórzy myląc się właśnie, potykali się, wypadli z tej klasy. Bo skąd się wzięła klasa wielkiej kompanii? To ci, którzy się mylili. Ale skoro jednak pokutując wymienili szaty Chrystusowej, więc im oni jeszcze zachowali swoje po prostu jestestwa, zachowali, prawda, życie i tylko na niższym poziomie. Natomiast ci, którzy mylili się tak głęboko, że błądzili, potykali się, prawda, upadali i nie pokutowali, no to oczywiście, jak wiemy, poszli na którą śmierć. A więc utracili wszystko raz na zawsze. Drodzy, te słowa tu dalej wyrażone przez apostoła Pawła w liście do Koryntów w 6 rozdziale, wiersze 9 i 10 są tak trudne do zrozumienia w tym znaczeniu, że jak mogli ci, którzy weszli w przymierze z Bogiem, uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela i tak głęboko się mylić, że te rzeczy czynili. A że czynili, to jest dowód na to, że apostoł Paweł mówi o tym. To było za jego, prawda, za jego życia. Nie mylcie się, mówi, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Drodzy, gdy czytałem te teksty, kiedy jeszcze nie znałem wielu zarysów prawdy, to jakoś trudno mi było uwierzyć, patrząc z jednej strony na tych pierwotnych chrześcijan, którzy byli tak wierni, niektórzy z nich, że oddawali swoje życie za wiarę, za Chrystusa, za prawdę i nie cofali się. A inni takie rzeczy czynili. I trudno mi było zrozumieć, czy to możliwe, żeby ci, którzy poznali Boga, Chrystusa i prawdę, takie rzeczy czynili. A jednak. I historia wieku Ewangelii dowodzi, że wielu takich było. A szczególnie właśnie w tym systemie, prawda, babilońskim, tym papieskim systemie. A co i do dzisiaj, co się, prawda, jeszcze, że tak powiem, ciągnie, bo co się dzieje, prawda, jaka moralność jest właśnie tych religijnych wodzów tego systemu, ta pedofilia i inne, prawda, rzeczy, które są dokonywane. A więc widzimy, nie zmieniło się. Apostoł Paweł, drodzy, miał na uwadze dobro współbraci w tym czasie. I myślę, że to przez Boga zostało, prawda, tak pokierowane, że zostało zapytanie dla wszystkich innych żyjących na przestrzeni wieku Ewangelii i aż dotąd. Abyśmy, chcąc ubiegać się o boską łaskę w kierunku osobistego zbawienia, abyśmy starali się nie mylić i nie czynić tych rzeczy w oczach Bożych grzesznych, obrzydliwych, dyskryminujących, jak gdyby zagradzających drogę do zbawienia. Drodzy, starajmy się, aby nie musiała nas dotykać boska srogość, ani w znaczeniu strofowania i doświadczeń, ani w znaczeniu karania i ostatecznego odrzucenia, ale aby dotykała nas boska raczej dobrotliwość. Jego miłość wyrażona, prawda, w Jego Synu, wyrażona w Jego obietnicach i nadziei zbawienia dla wszystkich, którzy będą starali się z Nim w zgodzie. Myślę, drodzy, że to ostrzeżenie apostoła Pawła było, jest i pozostanie jeszcze aż do udoskonalenia rodzaju ludzkiego i pojednania go z Bogiem aktualne. Aż do momentu, kiedy ci, którzy będą doskonali, otrzymają prawo wiecznego życia, a wszyscy inni, którzy myląc się, nie zechcą, prawda, porzucić ten stan niedoskonały i grzeszny, nie zostaną straceni na wieczność w żniwie wieku tysiąclecia. Niech Bóg błogosławi, drodzy, nam i dodaje nam sił i mocy do walki ze złem, trwanie przy dobrym i w nadziei wiecznego zbawienia, którego Wam życzę i sam pragnę na tym kończyć.